Umiłowani bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry francuscy i polscy, braterstwo Karolów, braterstwo Husów, moja żona i córka przekazują wam wszystkie chrześcijańskie i braterskie pozdrowienia, życząc łaski i błogosławieństwa oraz zapewniali was wszystkich o modlitwach swoich na waszych ucztach duchowych. Muszę powiedzieć, drodzy bracia i siostry, że za każdym przyjazdem do kraju, do ojczyzny, stwierdzam coraz większą pomyślność i postęp w każdej dziedzinie. Już to można widzieć po waszych delikatnych, okrągłych i różowych buziach, po waszym ubiorze i po wielu innych jeszcze rzeczach. Do tego więc potrzeba nam gorliwości. I dlatego tematem naszego wykładu będzie gorliwość, która jest trzeciorzędną łaską. Nim my przystąpimy do rozbierania gorliwości, chcielibyśmy podać kilka uwag posłannika Epifanii o trzeciorzędnych łaskach. Posłannik Epifanii po prostu był specjalistą w traktowaniu, wykładaniu łask charakteru Bożego i w ogóle łask u ludu Bożego. Już w czasie paruzji dał on serię wykładów obszernych, 13 szczególnie, które się ukazały w sprawozdaniach konwencyjnych od roku 1912 do roku 1915. Jednak w tych wszystkich wykładach, które traktował o rozwoju charakteru na podobieństwo Chrystusowe, nie wykładał on łask trzeciorzędnych, a dopiero on to uczynił w okresie Epifanii. Mamy 7 wyższych pierwszorzędnych łask, 17 niższych pierwszorzędnych łask, 17 drugorzędnych łask i 12 trzeciorzędnych łask, które są następujące. Wymieniamy łaski trzeciorzędne. Gorliwość, cichość, zadowolenie, posłuszeństwo, uprzejmość, dobroć, umiarkowanie, radość, cześć, rezygnacja, szczerość i wierność. Co to jest łaska? Przez słowo łaskę rozumiemy powabną, pociągającą, przyjemną, pozyskującą i cenną zaletę serca i umysłu. Na określenie zalet serca i umysłu Biblia używa jeszcze innych określeń, a więc owoce, chwały, wychwalania i cnoty. W tych wyrażeniach jest zawarta ta sama myśl, co w słowie łaska lub w liczbie mnogiej łaski. Nie podajemy dowodów, że te wyrażenia określają to samo, ponieważ obecnie nie jest to naszym celem. Jaka jest rola wyższych pierwszorzędnych łask? To jest wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, braterskiej miłości i miłosierdzia. Otóż rola tych 7 wyższych pierwszorzędnych łask polega na kontrolowaniu i panowaniu nad wszystkimi innymi łaskami, a więc nad niższymi pierwszorzędnymi łaskami, drugorzędnymi i trzeciorzędnymi. Gdy więc weźmiemy pod uwagę drugorzędne łaski, które poniekąd są łaskami wiernymi, to one tłumią wysiłki każdego niższego organu uczuciowego, usiłującego kontrolować nasze pobudki, słowa i czyny. A więc gdy wyższe pierwszorzędne łaski wstrzymią działalność niższych pierwszorzędnych łask, samolubnych i społecznych, to wtedy przez wstrzymanie działalności tych niższych współczuciowych organów powstają drugorzędne łaski, które są zazwyczaj łaskami biernymi. Można powiedzieć, że wyższe pierwszorzędne łaski, niższe pierwszorzędne łaski i drugorzędne łaski są łaskami prostymi, a tylko trzeciorzędne łaski są łaskami złożonymi. Dlaczego nazywamy, czyli w taki sposób określamy, że mówimy o wyższych pierwszorzędnych łaskach, o niższych pierwszorzędnych łaskach, o drugorzędnych łaskach i o trzeciorzędnych łaskach? Otóż te określenia służą tylko do pokazania, do wyrażenia, jaka jest natura tych łask, ich wytwarzające organy, jakie są stosunki tych poszczególnych łask i ich funkcje. A więc widzimy, ta klasyfikacja wcale nie oznacza, że jedne są wyższe, drugie niższe, ale raczej ta klasyfikacja pokazuje tylko nam naturę łask, wytwarzające organy, ich stosunki i ich funkcje. Gdy zaś mówimy o łaskach prostych i złożonych, to określamy je tylko z punktu ich składników. Jaki więc jest stosunek trzeciorzędnych łask do wszystkich innych łask? Przede wszystkim trzeciorzędne łaski nie są panującymi łaskami, kontrolującymi łaskami, jakimi właśnie są wyższe pierwszorzędne siedem łask. Trzeciorzędne łaski w każdym wypadku są rządzone przez wyższe pierwszorzędne łaski, które to wyższe pierwszorzędne łaski są równocześnie składnikami trzeciorzędnych łask. Drugie, trzeciorzędne łaski zawierają niektóre składniki drugorzędnych łask. Trzecie, w wypadku niektórych trzeciorzędnych łask, jak posłuszeństwa, uprzejmości i wierności, to te trzeciorzędne łaski zawierają nawet składniki innych trzeciorzędnych łask. I czwarte, wszystkie trzeciorzędne łaski zawierają mniej lub więcej niższych pierwszorzędnych łask. Stąd muszą one być rządzone przez wyższe pierwszorzędne łaski. Jakie zajmują stanowisko trzeciorzędne łaski wśród klasyfikacji łask? Otóż w zasadzie trzeciorzędne łaski zajmują wyższy stopień klasyfikacji. Od czego? Od niższych pierwszorzędnych łask i od drugorzędnych łask. Które to łaski muszą ulegać trzeciorzędnym łaskom? Gdy w tej regule mają być wyjątki, to wyższe, pierwszorzędne łaski o tym decydują i to zaznaczają, kiedy te trzeciorzędne łaski mają ulegać, a kiedy nie. Widzimy więc, że słowo trzeciorzędne łaski wcale nie oznacza, że one są coś podrzędnego od drugorzędnych łask, ale przeciwnie, są one wyższe od drugorzędnych łask i od niższych pierwszorzędnych łask. Oprócz wyższych pierwszorzędnych łask, w każdym wypadku innych łask decydują wyższe pierwszorzędne łaski, która klasa łask lub która pojedyncza łaska z trzech pozostałych klas łask ma mieć przewagę w działalności nad drugimi. Wyższe więc pierwszorzędne łaski zazwyczaj decydują na korzyść trzeciorzędnych łask, stawiając je ponad niższe pierwszorzędne łaski i drugorzędne łaski. A zatem widzimy, drodzy bracia i siostry, jak ważne są trzeciorzędne łaski, że następują one zaraz po wyższych pierwszorzędnych łaskach i w dodatku są to łaski złożone, podczas gdy wszystkie inne łaski są raczej łaskami prostymi. tym wstępem obecnie przystępujemy do rozważenia trzeciorzędnej łaski gorliwości. I przystępujemy do jej definicji. Zachodzi pytanie, jak możemy określić gorliwość? Gorliwość jest to żarliwe poświęcenie się osobą, zasadą, sprawą i rzeczą, wyrażające się to żarliwe poświęcenie entuzjastycznej działalności na ich korzyść. Powtarzamy jeszcze raz definicję gorliwości, że jest to żarliwe poświęcenie się osobą, zasadą, sprawą i rzeczą, wyrażające się przez entuzjastyczną działalność na ich korzyść. Gorliwość jest więc zaletą, która jest żarliwa, pałająca, gorąca. Ona jest przepełniona entuzjastycznymi uczuciami i po prostu gotuje się od tych uczuć. Pod wpływem gorliwości uczucia nasze są doprowadzone do punktu żenia. Inaczej mówiąc, gorliwość jest to żarliwe poświęcenie. Gorliwość oddaje się w każdy możliwy sposób, ofiaruje się na korzyść celu, któremu służy. Nieraz gorliwość rozwija swoją działalność na korzyść osób, do których przywiązuje się uczuciowym poświęceniem. Innym znowu razem gorliwość oddaje się zasadom, do których przywiązuje się również gorliwym, żarliwym poświęceniem. Nieraz oddaje się ona sprawie, do której przywiązuje się w gorącej, gorliwej, żarliwej obronie. I nieraz oddaje się rzeczom, do których ktoś dąży w gorliwym poświęceniu. A nieraz gorliwość przywiązuje się do więcej z tych rzeczy, to znaczy, że może się równocześnie przywiązać w żarliwym poświęceniu do osób i zasad, albo do spraw i rzeczy i tym podobnie. Apostoł Jan jest dla nas pięknym przykładem gorliwości do osób, a przede wszystkim gorliwości do naszego Pana. Tak jak to pięknie mamy określone w mannie na 11 stycznia i gdzie mamy stosowny tekst o gorliwości podany. Słowo Boże jest w sercu moim, jako ogień pałający zamkniony w kościach moich, którym usiłował zatrzymać, ale nie mógł. Jeremiasz 29. Oddajemy chwałę Bogu za przywilej pozostawania aż dotąd w łasce, błogosławieństwie i oświeceniu, starając się, by pełne miłości usposobienia apostoła Jana okazało się w nas, a także jego gorliwość i energia. Pamiętajmy jednak, że chociaż był nazwany miłym uczniem, to z powodu swej gorliwości nosił ze swym bratem Jakubem także miano Boanergesa, to znaczy syna gromu. Bądźmy pisów Kościoła, aż w końcu Bóg się nad nim zmiłował i dał mu poznać szapawską doktrynę o usprawiedliwieniu z wiary. Że z wiary jesteśmy usprawiedliwieni, a nie z uczynku. Apostoł Paweł natomiast jest dla nas pięknym przykładem gorliwości dla sprawy, szczególnie dla sprawy pańskiej, dla której on w swojej gorliwości ponosił wiele trudów, znoju i cierpień, tak jak on sam o tym się wyraża w drugim liście do Koryntian, 11 rozdział od 20 pełnymi energii i poświęcenia powodowani miłością, abyśmy mogli chwalić Boga w naszym ciele i duchu, które są Jego. Luter zaś jest przykładem gorliwości do zasad. Gdy on był w kościele katolickim, to bardzo skrupulatnie przestrzegał on różnych przepisów od bójców, niebezpieczeństwa od swego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na puszczy, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W pracy i w utrudzeniu, w niedosypianiu, często w głodzie i w pragnieniu, w postach często, w zimnie i w nagości. Jeżeli bracia przybywają na konwencję, doznają znoju, nie wyśpią się i tym podobnie, to wszystko stanowi część ofiary, część naszego poświęcenia. I jeszcze apostoł dodaje, oprócz tego, co skąd inąd przypada, ono naleganie na mnie na każdy dzień i ono staranie o wszystkie spory. A więc mamy bardzo piękny przykład apostoła Pawła w służeniu sprawie państwa. A więc niech każdy z nas stawi sobie pytanie, czy my coś czynimy dla sprawy pańskiej i czy w naszej gorliwości ponosimy jakieś trudy i znoje. Dawid natomiast jest przykładem gorliwości dla rzeczy, takich jak arki, którą on sprowadził do domu pańskiego. Później widzimy, on zorganizował całe zespoły śpiewaków i muzyków. On również nagromadził wiele materiału na budowanie świątyni. On dbał o interesy Izraela i widzimy, że za jego panowania Izrael bardzo się rozwinął i rozszerzył. I do różnych innych tym podobnych rzeczy. A teraz jeszcze weźmiemy pod uwagę kilka ustępów, które mówią o gorliwości i które nam wyjaśniają naszą definicję gorliwości. A więc możemy z licznych odczytać kilka. Jeremiasz 20 rozdział, a 9 wiersz mówi: Słowo Boże jest w sercu moim, jako ogień pałający, zamkniony w kościach moich, którym usiłował zatrzymać, ale nie mógł. Kaznodzieje Salomonowe 9-10 mówi nam: Wszystko, co przed Cię weźmie ręka Twoja do czynienia, czyń według możności Twojej, albowiem nie ma żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego Ty idziesz. Ile to razy się spotyka braci lub sióstr, którzy na łożu śmierci wyznają drugim, że zmarnowali swoje siły, swoją żywotność, zdrowie i czas na błahe i znikome rzeczy i wszystko muszą opuścić i nago wstępować do grobu. A więc, drodzy bracia, starajmy się przede wszystkim o skarby duchowe. Rzymian 12:11, pracy nie leniwi, a więc nie mamy być leniwi, ale gorliwi, duchem pałający, Panu służący. 1 Koryntian 15:58, a tak bracia moi mili, bądźcie mocni, nieporuszeni, obfitujący w czym? W uczynku pańskim, zawsze wiedząc, iż praca wasza nie jest daremna w Panu. O tak, drodzy bracia i siostry, Bóg nasz jest za dobry, za hojny, aby On nas nie wynagrodził za znój i pracę ponoszoną w Jego służbie. Galatów 6:9, a dobrze czyniąc, nie słabiejmy, albowiem czasu swego rządź będziemy, nie ustawając. Filipensów 3:13-14. Bracia, jaś o sobie nie rozumiem, żebym już uchwycił, ale jedno czynię, że tego, co za mną jest, zapamiętywając, a do tego się, co przede mną jest, śpiesząc. I dalej mówię, wierzę do kresu. On nie mówi, że idzie, ale on mówi, że bierze, biega. A więc widzimy, nieraz powinniśmy trochę przyspieszyć naszego biegu w naszym poświęceniu. Bierze do kresu ku zakładowi powołania onego Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Psalm 69:10. Gorliwość domu Twego żarła mnie. I Druga Królewska 19:31. Gorliwość Pana zastępów to uczyni, co uczyni i zrealizuje wszystkie zarysy planu Bożego. Obecnie, drodzy bracia i siostry, zastanowimy się nad brakiem gorliwości. To jest ważna sprawa. A dlaczego? Bo właśnie my żyjemy od roku 1874 w okresie Laodycji. I ten okres, jak Pismo Święte nam podaje, zaznacza się szczególnie brakiem gorliwości. W nominalnym Kościele, w nominalnym Ludzie Bożym i w prawdziwym Ludzie Bożym. I to również jeszcze nam potwierdza apostoł Paweł w liście do Tymoteusza. Dlatego my te dwa ustępy sobie przeczytamy, abyśmy się lepiej zorientowali, w jakich czasach my żyjemy i co my czynimy, czy jesteśmy dość gorliwi w naszym poświęceniu dla sprawy Pańskiej, Jego zasad, spraw, rzeczy i osób. Objawienie 3 rozdział od 14 do 19 do 20 nawet wierszu możemy przeczytać. A aniołowi zboru Laodycyjskiego napisz, to mówi Amen, świadek, on wierny i prawdziwy początek stworzenia Bożego. Tu nasz Pan przemawia i określa ten okres, jak on się będzie, czym będzie się odznaczał, jakimi charakterystykami. Znam uczynki Twoje, żeś nie jest ani zimny, ani gorący. Dużo takich jest wśród ludu Bożego. Bodaj, żeś był zimny albo gorący, gorliwy. A tak, ponieważ żeś letni, a ani zimny, ani gorący, wyrzucę Cię z ust moich. I drodzy bracia i siostry, skończył się rok 1954. Pan też wyrzuca dużo niegodnych, niewiernych, młodocianogodnych. I tym się tłumaczą różne tarcza, nieporozumienia i podobne rzeczy w zborach. Pan coraz więcej będzie objawiał godnych i niegodnych, młodocianogodnych. Bo żyjemy w Epifanii, a ta objawia osoby, zasady i rzeczy. Albowiem mówisz, jestem bogaty i zbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś ty biedny i mizerny i ubogi i ślepy i nagi. Odnośnie czego? Odnośnie znajomości planu Bożego. Radzę, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty i szaty białe, abyś był obleczony, ażeby się nie okazywała skromota na gości Twojej, brak stanu usprawiedliwienia, a oczy Twoje namaść maścią wzrok naprawiający, abyś mógł widzieć, co? Piękność planu Bożego. Ja którekolwiek miłuję, mówi Pan, strofuję i każę, bądź wtedy gorliwy, a pokutuj. Mamy tu napomnienie. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeżeli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, nie idę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną, słowem Bożym, rozpowszechnianym drukiem, czy w różny inny sposób. Zauważmy jeszcze, jak apostoł Paweł charakteryzuje ten okres Laodycji, który w sobie zawiera tak paruzję, jak i epifanię. I on również określa charakterystyki. Chcemy wpierw zaznaczyć, że to, co mówi apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział od 1 do 8 wierszu, odnosi się do ludu Bożego. Ale to samo, co będziemy czytać, ogólnie widzimy w świecie, że taki stan się wzmaga, jak tu mamy opisany. A więc nie tylko on się wzmaga w świecie, ale również wśród ludu Bożego. I fakta liczne to potwierdzają. Apostoł Paweł mówi więc, a to wiedz, iż ostateczne dni nastaną czasy trudne. Tymi dniami w liczbie mnogiej jest paruzja i epifania. I co się w tych okresach będzie działo, jako w dwóch częściach składowych Laodycji. Albowiem będą ludzie, nie w świecie, ale wśród ludu Bożego, i to często poświęconego, sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, luźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni. Bez przyrodzonej miłości, przymierza, czyli poświęcenia nietrzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych, niemiłujący. Zdrajcy, papliwi, nadęci, rozkosze raczej miłujący niż miłujący Boga. Dlatego Pan powiedział, jeżeli przyjdę, znajdę wiarę w świecie. Widzimy, że wiara i miłość oziębia się wśród wielu z ludu Bożego. Zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkosze raczej miłujący niż miłujący Boga, którzy mają kształt i pobożności, ale się w skutku jej zaparli i tych się chroni. Nieraz mamy takich braci i sióstr, że wyznawają słowami wielką wierność, poświęcenia, a uczynki wręcz przeciwnie mówią. Albowiem z tych są ci, którzy się wrywają w domy i pojmane wiodą niewiastki grzechami obciążone, które uwodzą rozmaite pożądliwości, które się zawsze uczą, a nigdy do znajomości prawdy przyjść nie mogą. A jako Janes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie ludzie rozumu skażonego, odrzuceni ze strony wiary. Janes przedstawia tu przesiewaczy w okresie paruzji, a Jambres przesiewaczy w okresie epifanii. Widzimy, drodzy bracia i siostry, w jak trudnych czasach żyjemy, gdzie Pan nas srogo doświadcza, naszą gorliwość, naszą wierność i nasze poświęcenie. Dlatego mamy wiele takich i również wśród ludu Bożego, których uczucia są zimne. Niektórym brak poświęcenia się dla osób, zasad, spraw i rzeczy. Niektórzy znowu poświęcają się tylko osobom, ale nie zasadom prawdy, sprawom i rzeczom. Innym brak gorliwości poświęcenia dla osób, zasad i spraw, ale nie brak im gorliwości dla rzeczy, szczególnie dla swoich własnych rzeczy, takich jak zawód, posiadłość, ulubionego konika, który mu się oddaje, może to być jakaś telewizja, jakaś powieść, czy dziedzina nauki, czy jeszcze inna, jakaś sfera zainteresowana, bardzo ulubiona, którą nazywamy konikiem. Może to być polityka, literatura, sztuka i inne tym podobne rzeczy. Nieraz się spotyka takich braci, że oni wszystkie wydarzenia na pamięć wiedzą, umieją opowiedzieć, ale prawdę nie potrafią w taki sposób przedstawić. Inni zaś nie mają entuzjazmu do niczego. Kroczą oni ospale i leniwie, bez celu poprzez życie, nie dokonując niczego dobrego w świecie i opuszczając to życie bez owocu, bez miłości i bez pamięci. Nic po nich po prostu nie pozostaje. Bez względu, jakie pobudki nie byłyby przedstawione niektórym ludziom dla wzbudzenia gorliwej działalności, to oni nie dają żadnej odpowiedzi. Oni stale szacują, rozważają, co począć, ale nigdy nie mogą się zdobyć na decyzję. Oni stoją jakby między dwiema zdaniami albo na rozdrożu. I taki stan Pismo Święte nie pochwala. Bo czytamy w pierwszej królewskiej 18 rozdział, a 21 wiersz. A przystąpiwszy Eliasz do wszystkiego ludu, rzekł: i długoż będziecie chramać, czyli kuleć na obie strony. Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. I nie odpowiedział mu lud i słowa. Dlaczego? Bo był winny. Argumenty na korzyść powzięcia decyzji pozostają dla takich osób. Te argumenty dla nich są takimi, iż nie są w stanie ich wzruszyć ich zimnocie lub obojętności. Gdyby świat był napełniony takimi ludźmi, to by stanął w miejscu. Gdyby Kościół był napełniony takimi ludźmi, to omieszkałby wykonać swoją misję tak wobec braci, jak i wobec świata. I wkrótce umarłby ze stagnacji i zastoju w sercu, woli i głowie, a w końcu i w jego członkach. Dla niemających gorliwości działalność jest obrzydliwością, entuzjazm nudnością, poświęcenie torturą, a zapał wstrętem. Ich jedynym pragnieniem jest spokój i pobłażanie sobie w lenistwie i szpiku. Zatem ich celem w życiu jest tylko bezowocność. Ludzkie rozbitki usiłujące działać brakiem gorliwości są widoczne w uchybieniach ojców, matek, dzieci, studentów, doktorów, prawników, ministrów, nauczycieli, żołnierzy, władców, prawodawców, sędziów, pisarzy, artystów, rzekomych uczonych, mężów interesu, mechaników, rzemieślników i robotników. Rozbitki w sprawach religijnych z powodu braku gorliwości albo niewystarczającej gorliwości są widoczne w licznych członkach wielkiego grona, klasy której śmierci, godnych nagany młodocianogodnych i opuszczających stan usprawiedliwienia tymczasowo usprawiedliwionych, poświęconych czy niepoświęconych, których my obecnie nazywamy niby wybrańcami. Brak gorliwości może się objawiać wśród braci w ich zaniedbywaniu osobistego badania, opuszczaniu zebrań zborowych bez usprawiedliwienia zadowalającego Pana. Bo co się tyczy w stosunku do naszych braci i sióstr, my zawsze mamy gotowe usprawiedliwienie, wyjaśnienie, wytłumaczenie. Ale czy my takie zawsze mamy odpowiednie wyjaśnienie, wytłumaczenie, usprawiedliwienie przed Panem? O nie! On dobrze zna nas stan serca, nasze położenie materialne, zdrowie i inne tym podobne warunki. Pewien brat Francji, francuski, który nieraz do niego przychodzą i tłumaczą się tacy bracia i siostry, usprawiedliwiają się z tego czy owego, to on im mówi: bracie lub droga siostro, nie mów mi przypowieści o usprawiedliwieniu. Przed Panem zdaj rachunek, a nie przede mną. Brak gorliwości może również objawiać się w niebraniu udziału w rozpowszechnianiu prawdy jako kolporterzy, ochotnicy i zdobywający abonentów dla teraźniejszej prawdy. Może się to również okazywać przez niebranie udziału w rozmowach jako rozmówcy. Mamy wiele często sposobności, czy w pracy, w pociągu, czy w różnych innych okolicznościach, że możemy przedstawiać prawdę ustnie, a często tych sposobności nie wykorzystujemy. Może to również się objawiać, że nie staramy się przyczyniać do lokalnej lub generalnej pracy pańskiej, czy to finansowo, czy też inny jakikolwiek sposób. I możemy nie stać w obronie prawdy i pracowników prawdy przez zaniedbywanie rozwijania charakteru i uciekaniem się przed doświadczeniami nieuniknionymi celem okazania wierności. Naprawdę brak gorliwości jest wielkim złem, a nawet usposobienie letnie jest złem w oczach pańskich. Tak jak to czytaliśmy, objawienie 3 rozdział, 15 i 16 wiersz. Obecnie weźmiemy pod uwagę składniki gorliwości. Jako trzeciorzędna łaska gorliwość jest łaską złożoną. Składa się ona z pewnej ilości składników, a więc przede wszystkim z wyższych pierwszorzędnych łask, to jest wiary w Boga, Chrystusa, prawdę, plan Boży, Jego zarządzenia, sposoby i środki, które Bóg zaleca celem posuwania naprzód Jego sprawy, więc wiara w tych różnych rzeczach wielce pobudza naszą gorliwość. Następnie nadzieja w jej pragnieniu i spodziewania się osiągnięcia powodzenia prawdy, planu Bożego, pobudza gorliwość. Ona więc jest drugim składnikiem gorliwości. Trzecia, samokontrola, jest składnikiem gorliwości, bo ona kieruje gorliwość w odpowiedni i prawy sposób. Cierpliwość zachęca gorliwość do wytrwałości w czynieniu dobrze, pomimo przeszkód, które ochotnie znosi. Pobożność, która miłuje Boga i Chrystusa za dobro doznane od nich, pobudza jej posiadacza do wzmożenia gorliwości. Miłość braterska, czyli miłość obowiązkowa do bliźniego, przyczynia się do pobudzenia naszej gorliwości. Podczas gdy miłosierdzie wobec Boga, Chrystusa, braci, świata i nieprzyjaciół pobudzają ją do najwyższych, najczystszych i najszlachetniejszych wyrazów. Te 7 wyższych, pierwszorzędnych łat połączone z gorliwością nadają szczególny zapał naszej gorliwości. Także niektóre niższe, pierwszorzędne łaski wchodzą w skład gorliwości. Szczególnie wojowniczość i agresywność są jej składnikami. Wojowniczość broni celów gorliwości przed atakami, a agresywność pobudza gorliwość do atakowania przeszkód i opozycji w jej działaniu, działalności, przez którą chce osiągnąć swoje cele. Opatrzność jako niższa, pierwszorzędna łaska pobudza gorliwość do działalności celem osiągnięcia duchowych posiadłości. Niektóre też niższe, społeczne, pierwszorzędne łaski są częściami gorliwości, jak na przykład miłość do duchowej rodziny, do ojca i matki, które jest w przymierze, do oblubieńca i oblubienicy, do duchowych dzieci, domu, kraju i przyjaciół w odpowiednich stosunkach, aby osiągnąć te cele duchowe. Również niektóre drugorzędne łaski stanowią składniki gorliwości, a więc hojność, pracowitość i samoofiarniczość, usuwając w ten sposób miłość do życia i pobudzając naszą gorliwość do większej działalności. Męstwo w obecności niebezpieczeństwa i pokora u niektórych pokora w niektórych wypadkach poniżają się na korzyść osiągnięcia celów zamierzonych i pobudzają w ten sposób naszą gorliwość. A także nawet trzeciorzędne łaski w niektórych związkach pomagają gorliwości, jak cześć, radość, posłuszeństwo, cichość, wspaniałomyślność i wierność, które w ten sposób stają się składnikami gorliwości. Widzimy więc, że gorliwość jest bardzo złożoną łaską, po prostu jedną z najbardziej złożonych, bo zawiera ona w sobie wszystkie 3 klasy łask. Teraz zastanowimy się nad rodzajami gorliwości. Gorliwość może być świecka lub religijna. Ci, którzy w gorliwości zdobywają świeckie wykształcenie, bogactwa, posiadłości, urząd, stanowisko, interes, reputację, zaszczyt, lub zdobywają sztuki, naukę, filozofię, rodziny, armię, zawód i tym podobne rzeczy, objawiają świecką gorliwość. W świeckiej gorliwości często znajdujemy wiele grzechów, ponieważ ludzie w swej gorliwości, aby zdobyć świeckie cele, często czynią to z powodu grzesznych i błędnych pobudek, myśli, słów i czynów. Tak jak to możemy widzieć we wypadkach licznych polityków, handlarzy, ludzi interesu, ludzi bogatych i wielu innych tym podobnych ludzi. Chociaż są także ludzie, którzy starają się osiągnąć swoje świeckie cele z sprawiedliwych pobudek, myśli, słów i czynów. Można to zauważyć we wypadkach licznych reformatorów, filantropów, niektórych profesorów, nauczycieli i tym podobnych ludzi o podobnych zawodach. Są także ludzie, którzy swoją gorliwość okazują na podstawie częściowo grzesznych i częściowo sprawiedliwych pobudek, słów, myśli i czynów. Takimi są liczni mężowie stanu, patrioci, uczeni, filozofowie, mówcy, prawnicy, doktorzy i tym podobni ludzie. Jehu na przykład w Biblii jest przykładem zmieszanych pobudek świeckich i religijnych swojej gorliwości. To samo widzimy u faryzeuszu. Te trzy rodzaje gorliwości znajdujemy w świecie religijnym. Widzimy to wśród hierarchii, klerykalistów, przebicieli błędu, fałszywych religii, przesiewaczy i wszystkich obłudników oraz członków klasy, w której śmierci. Jak na przykład w Judaszu, papieżu Aleksandrze VI, Barburze, Henningesie i wielu innych. Jednak prawdziwie usprawiedliwieni i poświęceni przez cały wiek Ewangelii byli gorliwi w sprawach religijnych z dobrych pobudek, tak jak tego mamy liczne przykłady w Jezusie, Pawle, Janie, Ariuszu, Klaudiuszu z Turynu, Marsyglio, Weselu, Ruselu i wiele innych. Przykład zaś religijnej gorliwości wykonywanej na podstawie zmieszanych pobudek, złych i dobrych, i tak samo złych słów i czynów, złych i dobrych, są lewici z wieku Ewangelii, którzy nigdy się nie poświęcili. Nieczyści członkowie Wielkiego Grona i nieczyści członkowie młodocianych rodnych. Damy przykład zmieszanej gorliwości, która ma w sobie pobudki złe i dobre, doktora Bonara. Był to wybitny człowiek, który równocześnie był kaznodzieją i poetą. Nazywał się Horatiusz Bonar i on jest autorem licznych pieśni. Między innymi nasza pieśń w naszych śpiewnikach numer 250 jest pod jego pióra. On więc jest dobrym przykładem zmieszanej gorliwości, która miała w sobie złe i dobre pobudki. I on mówi, że miał on pewnego razu sen i widział w tym śnie, jak anioł ważył jego gorliwość na wadze. I ku jemu wielkiemu zdziwieniu zauważył, że jego gorliwość pokazywała 100%. Był z tego bardzo zadowolony. Ale później w tym śnie zauważył, że anioł zaczął analizować jego gorliwość. I ta analiza wykazała, że w tej 100% gorliwości miał on 14% samolubstwa, 15% sekciarstwa, nieraz u nas jest duży stopień sekciarstwa w stosunku jedni do drugich, 22% światowości, 23% miłości do człowieka, a tylko miał on 26% miłości do Boga w swojej gorliwości. Posłannik Epifanii mówi nam, że dobrze uczynimy wszyscy, gdy przeanalizujemy naszą gorliwość i może się ona okazać jeszcze o wiele gorsza od gorliwości doktora Bonara, którą widział we śnie. Przystąpimy teraz do zastanowienia się nad przeszkodami w gorliwości. Te przeszkody są osobowe i nieosobowe. Pierwszą główną przeszkodą jest szatan i upadli aniołowie. Oni ustawicznie stawiają nam przeszkody na drodze osiągnięcia prawdziwej gorliwości. Nieraz dzieje się to przez wewnętrzne przeszkody w postaci subtelnych pokus. W innym zaś wypadku przez zewnętrzne warunki trudne do zniesienia dla prawdziwej gorliwości. Jednak wśród nich prawdziwie gorliwi stają się tym bardziej agresywni, czyści i silniejsi w swojej gorliwości. Nasze ciało przedstawia również wiele przeszkód dla prawdziwej gorliwości. Ono zachęca nas do pychy i opieszałości, bojaźni, zastawia się często złym zdrowiem, niebezpieczeństwem, utratą żywotności, własności, stanowiska, popularności, przyjaciół, miłości męża lub żony, miłości rodziców lub dzieci i opieki państwa. I w ten sposób odstrasza nas od uprawiania prawdziwej gorliwości. Musimy więc walczyć wewnątrz i na zewnątrz, ażeby utrzymać naszą gorliwość. Świat także przedstawia szczególne przeszkody dla naszej prawdziwej gorliwości. Ludzie na ogół sprzeciwiają się prawdziwej gorliwości religijnej. Rozumowanie świata uformowane przez szatana oraz świeckie i religijne instytucje sprzeciwiają się wierze i praktyce przedstawionej w Piśmie Świętym. Dlatego uważają oni gorliwość za rzecz nader złą i niewłaściwą. Szczególnie to można widzieć w nominalnym kościele, w państwie, w jego hierarchii, klerze i wodzach czodu. Jednak wierni wśród takich przeszkód oczyszczają się i coraz więcej wzmacniają się w swojej gorliwości. A teraz jeszcze parę słów o nadużyciach gorliwości. Jeden brat przez przedstawienie powierzchowne prawdy pewnej niewiaście, prawdy na temat opiekle, tak ją zniechęcił, że ta stała się przez 14 lat wrogiem prawdy, a dopiero następnie została przez inną osobę z prawdy przekonana. Innym nadużyciem gorliwości może być brak taktu w przedstawianiu prawdy, tak jak to miało miejsce w wypadku pewnego brata, który przedstawiał prawdę o wolnej łasce i wyborze dwom paniom, i po przedstawieniu im pyta się tych pań, czy one zrozumiały, co on im przedstawiał. A gdy one powiedziały, że nic nie zrozumiały, niewiele zrozumiały z tego, co im wykładał, to on im odpowiedział, że po prostu trzeba być głupim, aby to nie zrozumieć, bo tak to jest jasne. A więc widzimy, taka pochwała jest bardzo niezgrabna i unikajmy takiej zapalonej gorliwości. Fakt, że gorliwość jest nadużywana w różny sposób, pokazuje nam, iż zaleta ta wymaga zdrowego rozsądku, dobrego serca i silnej woli, aby uczynić z niej sługę prawdy, sprawiedliwości i świętobliwości. Okazujmy więc gorliwość do Boga, do naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego sprawy, dla braci, prawdy i wobec naszego własnego poświęcenia, abyśmy mogli uczynić je pewne. Jeszcze parę słów o stopniach gorliwości. Niektórzy w swoim poświęceniu spośród ludu Bożego są bardzo gorliwi, okazują żarliwe poświęcenie. Inni zaś są oziębli. Tyle, że tylko stoją we wierze. Wielu wypadło spośród małego statka członków z powodu braku gorliwości. Podobnie wśród członków wielkiego grona jest wielka różnorodność gorliwości. Niektórzy byli tak gorliwymi, jak między innymi brat Johnny, że tylko o włos stracili stanowisko w małym statku. A inni tak mało wśród wielkiego grona byli gorliwymi, że tylko o włos uniknęli której śmierci. I tak podobnie poniekąd sprawa przedstawia się z młodocianymi godnymi. Pewien Indianin przyrównał, a w Indiach mamy braci, którzy już istnieją od czasów paruzji i są dobrze ugruntowani. Ja nawet mam możliwość korespondować z jednym posiłkowym bratem pielgrzymem, z tego powodu, że nasz zbór wysłał kilka im paczek. To pewien Indianin wyraził się o gorliwości prawdziwego kościoła, że jest to gotująca się woda, a brak gorliwości w prawdziwym kościele przyrównał do zimnej wody. A więc, drodzy bracia i siostry, nie bądźmy podobni do zimnej wody. Starajmy się o to, aby w naszej gorliwości być wytrwałymi. Prawdziwa gorliwość nie powinna się odznaczać skokami, postojami, przyspieszeniami i zwolnieniami. Ale powinna ona być stałą i wytrwałą łaską. Nie powinna ona być podobną do wyścigowego konia, które bardzo szybko bierze, ale tylko na krótką odległość i ustaje. Ale niech ona raczej będzie podobna do niezmęczonego i niestrudzonego wołu. Starajmy się, drodzy bracia i siostry, aby nasze zbory były prawdziwymi mrowiskami, rojącymi się od gorliwej pracy. Bierzmy pod uwagę liczne przykłady biblijne gorliwości. Wielu mężów było bardzo gorliwych, jak Pines, Jozue, Gedeon, Ezraż, Nehemiasz, Jeremiasz, Paweł, który był po naszym Panu największy w gorliwości. Jakub, Jan, Mateusz, Marek, Szczepan, Barnabasz i wielu, wielu innych. Prawie każdy mężczyzna i niewiasta zapisana w Piśmie Świętym jest dla nas pięknym przykładem gorliwości. Więc są oni dla nas po prostu obłokiem świadków, z których powinniśmy brać przykład w rozwijaniu naszej gorliwości. A teraz jeszcze, drodzy bracia i siostry, chciałbym wam przedstawić pewien znamienny fakt, gdzie gorliwość pewnej siostry, pewnej chrześcijańskiej, gorliwość modlitwy wpłynęła tak na pewnego uczonego, który stał się chrześcijaninem i uwierzył w Boga. I uważam, że będzie dobrą rzeczą, gdy ten znamienny fakt opisany w sztandarze biblijnym ja braciom przedstawię. Ten uczony sam mówi za siebie. I brat Jolly podaje jego treść. On się nazywał Stałem. On studiował działanie tajemniczych zjawisk energii atomowej i usiłował je wyjaśnić. Przeprowadził on szereg nowych doświadczeń, które dotąd były nieznane. I gdy przeprowadzał te doświadczenia, dokonał wspaniałych odkryć, które całkowicie zmieniły jego poglądy na życie. On o sobie mówi tak. Byłem cynikiem i ateistą. Ja myślałem, że Bóg istniał tylko w wyobraźni tych ludzi, którzy w Niego wierzą. I że On był stworzony przez ich bujną wyobraźnię. Ja nie wierzyłem w żyjącego, wszechwiedzącego i miłującego Boga. W naszej naukowej pracy dokonaliśmy sensacyjnych doświadczeń co do działania ludzkiego mózgu. Stwierdziliśmy, że mózg ludzki działa tak samo jak radiostacja. I dlatego staraliśmy się odkryć jego długość fali i ją odkryliśmy. A nawet więcej niż to, bo odkryliśmy fale nadawcze mózgu. Każda fala albo kanał miała swoje miejsce w systemie fal nadawczych i można było ją określić lepiej niż odciski palców. Ja wtedy zacząłem myśleć, jeżeli my, uczeni, jesteśmy w stanie zmierzyć działalność ludzkiego mózgu, to dlaczego Bóg nie byłby w stanie słyszeć naszych myśli? Ileż to jest braci i sióstr, oszukują wzajemnie się lub drugich. Oni myślą, że Bóg nie widzi. Jak przed braćmi jesteśmy w porządku, usprawiedliwimy się, to jest dobrze. Ale przed Bogiem nie starają się oni uporządkować. Postanowiliśmy więc zrobić doświadczenie, co dzieje się w mózgu umierającej osoby. Wybraliśmy więc do naszego doświadczenia niewiastę wierzącą w Boga i wiedzieliśmy, że wkrótce ma umrzeć. Bez jej wiedzy przygotowaliśmy aparaty, które były zainstalowane w sąsiednim pokoju, i wtedy bez jej wiedzy zaczęliśmy śledzić jej ostatnie godziny życia. Było nas 5 uczonych, którzy śledzili to, co się stało. Ja byłem z nich najzatwardzielszym ateistą. Wśród aparatów mieliśmy między innymi aparat do mierzenia siły umierającej osoby. Na tym aparacie była tarcza, która miała podziałkę od 0 do 500 stopni, na strona pozytywna, i od 0 do 500 stopni strona negatywna. Poprzednio jednak tym samym aparatem zmierzyliśmy najpotężniejszą radiostację w Stanach Zjednoczonych, to jest siłę jej nadawczą, podczas normalnego nadawania programu, i wskazówka na tym aparacie pokazywała cyfrę 9 na tej podziałce od 0 do 500. Zapamiętajmy dobrze sobie tą cyfrę 9. I po stronie pozytywnej tej podziałki. Gdy ostatnia godzina życia tej niewiasty się zbliżyła, to ona zaczęła się gorliwie modlić. Prosiła Boga o łaskę i przebaczenie grzechu dla wszystkich jej nieprzyjaciół i wyznała swoją wiarę w przebaczenie grzechu przez krew Jezusa. Oczekując z przyjemnością chwili, gdy zostanie zabrana z tej doliny smutku do wiecznego życia z jej Wybawicielem, i za to wszystko dziękowała Bogu. My uczyni byliśmy tym wszystkim tak wielce wzruszeni i zapomnieliśmy o naszych aparatach i doświadczeniach. Spojrzeliśmy wzajemnie na siebie i zauważyliśmy, że każdy z nas miał łzy w oczach. Ja byłem tak wzruszony, iż płakałem, mówi ten uczony. W tym przyprowadził nas do przytomności dźwięk aparatu mierniczego. I gdy spojrzeliśmy na tarczę, to wskazówka pokazywała 500 stopni po stronie pozytywnej. A gdy zmierzyli najwyższą radiostację, w czasie nadawania najsilniejszą, to wskazówka pokazywała tylko 9% nasilenia na tarczy. I usiłowała ta wskazówka pójść dalej, ale nie mogła, ponieważ cyfra 500 była ostatnią, jaką aparat mógł zarejestrować. Ze zdziwieniem spoglądaliśmy na siebie i byliśmy tym wszystkim głęboko wzruszeni. Po raz pierwszy w historii ludzkości zmierzyliśmy modlitwę ludzkiej istoty, która wierzyła w Boga, i była ona 55 razy większa od siły nadawczej największej radiostacji Stanów Zjednoczonych. Cały mój pogląd ateistyczny runął wtedy w gruzy i byliśmy głęboko wzruszeni dokonanym doświadczeniem. Jakiś czas potem postanowiliśmy dokonać nowego doświadczenia. Tym jednak razem przedmiotem w naszym doświadczeniu był ateista, który doznawał wielkich bólów w swojej poważnej chorobie. Po zainstalowaniu instrumentów poprosiliśmy pielęgniarkę, aby rozpoczęła z nim rozmowę. Człowiek ten w rozmowie zapalił się i zaczął przeklinać Boga i ludzi. Ile to razy jeszcze się spotyka poświęconych braci i sióstr, że używają przekleństw. Jest to smutne, jak to się słyszy. Przyglądaliśmy się wtedy aparatowi do mierzenia i zauważyliśmy, że wskazówka zaczęła szybko opadać po stronie negatywnej, która rejestrowała złe myśli. Gdy ten mężczyzna przeklinał i doszedł do największego zapału, to znowu usłyszeliśmy dźwięk w aparacie, bo wskazówka doszła do najwyższego punktu 500 stopni po stronie negatywnej. Zauważmy, jak złe myśli działają i jak Bóg je rejestruje. Taki to sposób naukowo zmierzyliśmy i ustaliliśmy siłę złych myśli, nienawiści i przekleństw. Mnie wtedy z siłą narzuciła się myśl: jeżeli my, uczeni, możemy zmierzyć zawartość i siłę myśli ludzkiej, to dlaczego Bóg nie byłby w stanie czytać naszych myśli? Gdy rozmyślamy i gdy nasz mózg wysyła myśli z o wiele większą siłą niż największa radiostacja. W taki to sposób stanąłem twarzą w twarz, że wszystko wiedzącym i wszystko widzącym Bogu. Obecnie jestem szczęśliwym chrześcijaninem wierzącym w Jezusa Chrystusa. N.J. Stałem. A teraz na zakończenie jeszcze, drodzy bracia i siostry, nie unikajmy wszelkich trudności i nie zniechęcajmy się w naszym poświęceniu i w naszej gorliwej działalności, wierząc, że poza nimi kryje się zwycięstwo i nagroda. Gorliwość, jaką obecnie rozwinęmy, będziemy ją wiecznie posiadali w pracy tysiącletniej i po tysiącletniej. Ona będzie miała dużo do czynienia w uzyskanym stanowisku, zaszczycie, nagrodzie i dziele owych czasów. Ile Bóg musiał okazać gorliwości w podjęciu i wykonaniu swego planu przez 7000 lat. A ile to wymagało ofiar ze strony Jego jednorodzonego Syna. Wiele cierpień i doświadczeń ze strony małego statka, wielkiego grona, starożytnych i mocarnogodnych. A zatem, drodzy bracia i siostry, rozwijajmy tą piękną łaskę, jaką jest gorliwość. I niechaj Bóg nam w niej błogosławi, abyśmy w końcu mogli dostać się do Królestwa Bożego.